Rozmowa punkt dziewiąta.
Gościem Radia Zielona Góra jest radny Zielonej Góry, Kazimierz Łatwiński, i przyszły radny województwa lubuskiego z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panie redaktorze, panie redaktor, witam państwa serdecznie.
No właśnie, zmiana, w drodze samorządowej Kazimierza Łatwińskiego nastąpiła, bo wystartował pan w wyborach do Sejmiku Województwa Lubuskiego. Wprawdzie tutaj z powiatu zielonogórskiego, miasta Zielona Góra, głosy mieszkańców zdecydowały o tym, że będzie pan radnym Sejmiku Województwa. Dlaczego? Dlaczego zdecydował się pan na to, żeby wyjść z miasta i pójść w kierunku województwa?
Przede wszystkim dziękuję tym wszystkim państwu, którzy brali udział w wyborach i którzy zechcieli na mnie głosować również w powiecie ziemskim, zielonogórskim. Ja nie wychodzę z Zielonej Góry, dlatego że to jest ważne, żeby Zielona Góra miała reprezentację w sejmiku, a to, o czym już mówiłem na antenie, zawsze zajmowałem się sprawami infrastruktury, komunikacji, rozwoju regionalnego, a one wykraczają poza granice Zielonej Góry, choć bardzo dotyczą i Zielonej Góry, i powiatu zielonogórskiego, czyli tak w szerokim rozumieniu aglomeracji zielonogórskiej, aglomeracji lubuskiego Trójmiasta. Także nie opuszczam Zielonej Góry, dalej będę pracował dla Zielonej Góry, ale oczywiście bardzo ważne będą sprawy powiatu zielonogórskiego, chociażby jak budowa mostu w Pomorsku, która dotyczy i Zielonej Góry, i dużych terenów.
I nadal pozostaje pan także doradcą wojewody lubuskiego.
Tak, pełnię tę funkcję
do spraw infrastruktury drogowej i kolejowej.
Tak, i to się wpisuje również w sejmiku. Kandydowałem z takim zamiarem, żeby dalej właśnie kontynuować te sprawy związane z komunikacją, z dojazdami ludzi do pracy, do szkoły.
A wie pan, że jest pan częściowo obarczany winą za to, że Prawo i Sprawiedliwość do Rady Miasta nie zrobiło tylu mandatów, co w ostatnich wyborach. Ma 5 mandatów, nie ma 7, i mówi się, że to dlatego, że Kazimierz Łatwiński poszedł właśnie w wyborach do Sejmiku Województwa Lubuskiego i dlatego PiS nie mógł liczyć na tyle głosów do Rady Miasta.
Tutaj ci kandydaci, którzy kandydowali z mojego okręgu do Rady Miasta, to są bardzo dobrzy kandydaci. Niestety zabrakło im niewielkiej ilości głosów. Tak to niestety się układa czasami w wyborach, ale jak mówię, to byli dobrzy kandydaci, aktywni społecznie, więc mam nadzieję, że w następnych wyborach to ulegnie zmianie.
Dobrze, 5 radnych, tak jak jeśli można spróbować pochylić się nad sytuacją Zielonej Góry. 5 radnych Prawa i Sprawiedliwości, 11 klubu Zielona Razem, bo chyba taka nazwa zostanie utrzymana w Radzie Miasta, czy radnych prezydenckich po prostu, 7 radnych Koalicji Obywatelskiej, 2 radnych bez klubu, ale z że tak powiem, jasnym przekazem chyba bycia w opozycji, więc Ruch Miejski i Sojusz Lewicy Demokratycznej. Jaka koalicja w pana ocenie może powstać w Zielonogórskiej Radzie Miasta? Bo o koalicji sejmikowej to za chwilę.
Gdybym był na miejscu pana prezydenta Kubickiego, to nie stygmatyzowałbym w dalszym ciągu radnych Prawa i Sprawiedliwości. To są doświadczeni radni, bardzo pracowici radni, którzy wiele wnosili do pracy Rady Miasta, kiedy byli w opozycji, bo tak też można przeciwdziałać. Natomiast
namawiałby pan do współpracy między prezydentem a PiS-em?
Namawiałbym tutaj do współpracy, dlatego że czym uzasadnić, że prezydent przez tak wiele lat stygmatyzowałby radnych jednego z klubów, który co kadencję potwierdza poparcie znacznej części mieszkańców miasta, więc tutaj myślę, że zresztą praca czy radnego sejmiku, czy radnego Rady Miasta to jest służba na rzecz rozwoju, służba na rzecz mieszkańców.
A jak przejść do współpracy z prezydentem, jak radni Prawa i Sprawiedliwości mieliby przejść? Po tych wszystkich latach, kiedy często padały i oskarżenia z jednej i z drugiej strony, i często jakieś takie niewybredne słowa, to można zapomnieć o tym i zacząć współpracę?
Tak, jeżeli przyświeca taki cel nadrzędny, żeby rozwijać Zieloną Górę, rozwijać region, to wtedy no, tego typu jakieś złe doświadczenia nie powinny decydować o przyszłej współpracy. Oczywiście to musi być współpraca, żeby osiągać cele, które wiążą się z rozwojem miasta, tak, z lepszą pracą dla mieszkańców, z lepszymi warunkami życia. Ja myślę o takiej współpracy, a nie mam na myśli obsadzania jakichś stołków, tak, bo myśmy przez 4 lata poprzedniej kadencji funkcjonowali bez żadnych funkcji w Radzie Miasta, co owszem ograniczało nam w pewnym stopniu nasze możliwości, ale myśmy starali się wszystko robić tak, żeby Zieloną Górę rozwijać.
Co z koalicją w Sejmiku Województwa Lubuskiego? Bo to, o czym pan mówi w tej chwili, żeby odrzucić, żeby myśleć o przyszłości, to równie dobrze mogłoby także przyświecać możliwości powołania koalicji w Sejmiku Województwa Lubuskiego, bo przecież Prawo i Sprawiedliwość ma 9 radnych, 4 radnych ma klub bezpartyjnych i można dobrać na przykład radnych z Polskiego Stronnictwa Ludowego i Prawo i Sprawiedliwość jest w koalicyjnej większości. Tyle, że PSL mówi nic z tych rzeczy, żadnych porozumień z Prawem i Sprawiedliwością, bo cały czas pamiętamy to, co politycy PiS-u mówili w czasie kampanii wyborczej o PSL-u.
Na ile ja znam osoby, które działały w obecnym zarządzie województwa i które pracowały w sejmiku, które były radnymi sejmiku, to i jeżeli wezmę pod uwagę współpracę, która przecież miała miejsce z Prawem i Sprawiedliwością, tak naprawdę województwo współpracowało z politykami Prawa i Sprawiedliwości, ale nie tylko, ale i również wielu burmistrzów, prezydentów miast taką współpracę realizowało, więc z tego punktu widzenia, z tej optyki, takich relacji pomiędzy ludźmi, to ja tu widzę możliwość wszelkich koalicji w sejmiku, nawet takich, które by zaskakiwały. No oczywiście trudno jest zawierać koalicję z kimś, kto chciałby walczyć z rządem, tak? Ale ja mam nadzieję, że tutaj takich emocji nie będzie, że musi przeważyć taki pogląd, że ten rok nie może być zmarnowany, rok do wyborów parlamentarnych i należy normalnie pracować, dbać o tę współpracę, żeby realizować ważne cele, bo jesteśmy na przykład w momencie określenia teraz ważnych inwestycji na przyszłą perspektywę finansową. W niektórych przypadkach ten termin jest bardzo krótki, do grudnia, więc tutaj trzeba szukać punktów stycznych, tu gdzie się zgadzamy, tu gdzie możemy realizować wielkie, duże wspólne projekty i to przede wszystkim powinno decydować i nawet jeśli ktoś znajdzie się w koalicji, a ktoś w opozycji, to tak czy inaczej ta współpraca musi mieć miejsce.
To już pan powiedział o pewnych działaniach i zadaniach, które są konieczne do podjęcia. A w pana ocenie w ciągu tych najbliższych 5 lat i co dla pana będzie priorytetem w kontekście województwa lubuskiego, naszego regionu?
No ja pewnie tutaj nikogo nie zaskoczę, jeżeli powiem, że nadal chciałbym zajmować się problematyką transportu zbiorowego, infrastruktury komunikacyjnej, planowania przestrzennego, rozwoju regionalnego.
Czego możemy się spodziewać?
Natomiast to, co już teraz trzeba jakby nakreślić, to nasze plany, jeśli chodzi o rozwój infrastruktury kolejowej. Tutaj musi być kontynuacja, musi nastąpić zagęszczenie ilości połączeń, żeby ludzie mieli lepszy dostęp do miejsc pracy, żeby pracodawcy mieli dostęp do pracowników.
W ramach aktualnie funkcjonującej sieci, czy może wybudowanie nowych szlaków,
jest taki ciekawy pomysł, to nie jest mój pomysł, on jest zawarty w niedawno przyjętej zmianie planu zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego, żeby na przykład połączyć 2 stolice jedną linią kolejową. Okazuje się, że tak naprawdę brakuje tylko 30 kilometrów linii pomiędzy Sulechowem a Świebodzinem. Więc tutaj do od Sulechowa do Gościkowa i Ordzanowa musiałby być wybudowany nowy odcinek i wtedy centralna część województwa, gdzie jest jakby pasmo największego zaludnienia, mogłaby być połączona i dwie stolice mogłyby być połączone w taki sposób, że czas podróży zmniejszyłby się z 2 godzin do 1 godziny. To jest koncepcja, która pojawiła się już w pierwszej strategii województwa lubuskiego jeszcze z lat 90. Wtedy to się wydawało, że to jest jakaś nierealna wizja, ona się konkretyzuje i to jest jeden z takich projektów, który mógłby łączyć mieszkańców województwa. Poza tym jest wiele innych projektów, które są w trakcie realizacji, chociażby zwiększanie prędkości na wszystkich liniach kolejowych w naszym województwie, co się wiąże z koniecznością ich modernizacji. Więc tu jest bardzo wiele szczegółowych działań, natomiast ten projekt byłby takim nowym projektem.
Kolei Szprotawskiej nie odbudujemy.
To znaczy, tu nie ma nawet takich postulatów. Ona bardzo dobrze funkcjonuje jako przykład takiej zbiorowej pracy na rzecz rozwoju ojczyzny, tej lokalnej ojczyzny. Natomiast na pewno konieczne jest przywrócenie połączeń kolejowych przez Szprotawę, dlatego że jest to stosunkowo duże miasto, które jest w tej chwili komunikacyjnie i pod względem komunikacji autobusowej i pod względem komunikacji kolejowej odcięte od Zielonej Góry, od pozostałych części województwa.
A Zielona Góra i inwestycje w samej Zielonej Górze?
No na pewno będę kontynuował to, co już jakby realizujemy poprzez spotkania. To dalszy etap przebudowy tej dzielnicy dworcowej. Wiemy, że tam już jest intensywna przebudowa, natomiast chodzi o to, żeby w te procesy przemian włączyć obszar PKS-u, żeby zupełnie inaczej, lepiej przeorganizować to miejsce.
Bo teraz dworzec PKS w porównaniu do dworca PKP i centrum przesiadkowego nie będzie prezentował się.
No to już będzie bardzo kontrastowało z tym, co będzie w tej drugiej części tej dzielnicy dworcowej i też jest taka szansa, żeby ulica Dworcowa stała się też częściowo takim pasażem. Ten ruch tranzytowy można nieco inaczej poprowadzić. Jesteśmy po rozmowach z prezydentem, z władzami PKS-u. Ja kontaktowałem się z ministerstwem, bo tutaj konieczne byłoby wsparcie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Tutaj też mamy taki plan. Są opracowania koncepcyjne gotowe, przygotowane i przez zespół doradców do spraw transportu i przez pana profesora Wysokowskiego z naszego uniwersytetu. Więc jest taka szansa, żeby jeżeli przyjezdny czy mieszkaniec Zielonej Góry, jak będzie przyjeżdżał autobusem czy pociągiem do miasta, miał takie bardzo dobre wrażenie i też mógł tam skorzystać z wielu usług.
Kazimierz Łatwiński, jeszcze radny Zielonej Góry, ale od połowy listopada radny Sejmiku Województwa Lubuskiego, radny wojewódzki z Prawa i Sprawiedliwości. W dalszym ciągu doradca wojewody lubuskiego był gościem Radia Zielona Góra. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.